To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niegdyś, jak byłem na studiach, to mówiono nam, że jedno z najlepszych badań w medycynie to badanie kontrolne.
Oj, to jest niezwykle cenne badanie, bo z jednej strony pozwala ci utrzymać kontakt z pacjentem, mówię o tobie jako lekarzu, a z drugiej strony nie pozwala przegapić czegoś, co być może się toczy w ciele naszego pacjenta.
W teorii, w założeniach brzmi to naprawdę bardzo dobrze, ale w życiu to nie jest taka prosta sprawa. Bo najtrudniejszym pytaniem, jakie sobie zadajemy, zlecając badanie kontrolne, kiedy to badanie kontrolne wykonać? Ile czasu od badania, nazwijmy to głównego, powinno upłynąć, aby to badanie kontrolne miało sens? Jeżeli zrobimy je zbyt szybko, kontrolując jakąś zmianę, to ona się nie zmieni. Będziemy mieli wynik fałszywie ujemny, że nic się nie dzieje. Jeśli zrobimy zbyt późno, to potem możemy pluć sobie w brodę, że zrobiliśmy za późno.
No niestety, tak już jest z tymi badaniami kontrolnymi, tak jest z tymi wszystkimi zaleceniami. Zauważ, że to jest pytanie, które najczęściej pojawia się na różnych kongresach, sympozjach, kursach, wykładach. Pytanie skierowane do wykładowcy, do eksperta z danej dziedziny. To kiedy, panie profesorze, kiedy, panie doktorze, należy wykonać badanie kontrolne torbieli prostej wątroby, która ma średnicę 9 mm?
Wie pan, panie doktorze, pytając na to pytanie, w świetle obecnych badań należałoby uwzględnić kontekst kliniczny oraz szereg czynników związanych także z aktywnością enzymów wątrobowych.
Panie profesorze, ja chciałbym powiedzieć, że tu jest bałagan. Tu jest potrzebny ład. Ja bym w tych badaniach kontrolnych chciał, żeby ktoś w końcu zaprowadził nowy ład.
Czyli zmierza pan do potrzeby metaanalizy, a jak wiemy z piosenki, meta była o 2 kroki stąd. I pewnie tu chodziło o metaanalizę.
Obawiam się, że do tej mety nigdy nie dojdziemy, bo im bliżej tej mety jesteśmy, tym ona dalej jest od nas. To jest taki wyścig w koło zegara, wyścig wokół własnego ogona i to jest sytuacja, która jest niestety nie do rozwikłania, bo jak sami Państwo doskonale wiecie, o tym wielokrotnie już mówiliśmy w czasie naszych różnych spotkań w tym podcastu, zawsze należy do każdego pacjenta podejść indywidualnie i nie da się czytać we wszystkich algorytmach bardzo skrupulatnie wartości liczbowych, które są w nich ukryte, również odnośnie badań kontrolnych, bo pacjent z taką samą zmianą może wymagać bardzo różnego okresu badań kontrolnych.
Bo ja kiedyś chciałem być, przyznam się tobie i państwu, taki bardzo skrupulatny i bardzo tych wszystkich zaleceń przestrzegać. I wszystko byłoby dobrze do momentu, kiedy nie zderzasz się z rzeczywistością. Czyli na przykład masz pacjentkę, która ma torbiel z przegrodą nerki. I to już nie jest torbiel prosta. Taką torbiel według niektórych kontroluje się co 3-4 miesiące na początku, zaraz po jej pierwszym uwidocznieniu. Ta sama pacjentka ma polip pęcherzyka żółciowego. Jak ma między 6 a 9 mm, to po pół roku, po roku, przez okres 5 lat. No i na przykład do tego wszystkiego możemy sobie jeszcze dołożyć, że pacjentka ma tętniaka aort, którego
Wiesz co, poczekaj, bo ja już się zgubiłem. Ja chyba sobie to zacznę rozrysowywać, wiesz, i ja ten grafik tutaj stworzę. Ja ci pomogę. Tylko muszę rozrysować. Wróćmy do punktu wyjścia. Zacząłeś od
torbieli, która nie jest torbielą...
Od torbieli nieprostej w nerce. Dobrze, i to rozpiszemy.
I tu jest kontrola, jak to jest pierwszy raz taką torbę znajdujemy, kontrola pierwsza po 3-4 miesiącach.
Okej, okay, a polip u twojej pacjentki po roku, to teraz trzeba zobaczyć...
Ona ma, przepraszam, ona ma polip, Tomek, 6,5 mm i kontrolne USG powinno być po 6 miesiącach.
Po 6 miesiącach, a mm-hmm. po 3 miesiącach, no to nie ma wyjścia. Będzie musiała przyjść dwa razy w ciągu pół roku.
Ona ma wstrętniaka aorty, to po pół roku można skontrolować, to zgra się z polipem.
To się zgra z polipem, ale niestety ta torbiel to jest kłopotliwa dla pacjentki w tej sytuacji.
No tak, ale wiesz, ja jej znalazłem jeszcze naczyniaka w siódmym segmencie wątroby. I teraz kiedy takiego naczyniaka w siódmym segmencie wątroby skontrolować?
Tutaj między 6. a 9. miesiącem od wykrycia, jeżeli ta zmiana jest nieduża i jest pojedyncza. Więc w takiej sytuacji no masz taką sytuację dość kłopotliwą, że co 3 miesiące musisz zrobić kontrolne badania u swojej pacjentki, przy czym powinieneś co 3 miesiące skupić swoją uwagę na innym typie zmian, które znalazłeś u swojej pacjentki.
Czyli robi się taki Vivaldi z tego, czyli 4 pory roku, czyli w każdym kwartale do nas pacjentka przychodzi.
Ale to jest dość sensowne, bo pacjentka zapamięta po 5 latach, że każdej wiosny przychodzi z torbielą, każdej jesieni przychodzi z polipem, a w lato bada sobie naczyniaka.
To jest pewnego rodzaju humoreska, parabola, to jest pewnego rodzaju karykatura, to co my teraz robimy, ale zmierzamy do tego, że wytyczne i te meta była o 2 kroki stąd, metaanalizy są bardzo przydatne, ale niestety one skupiają się tylko na jednym narządzie, na jednej patologii jednego narządu. Jednym z wyzwań współczesnej medycyny jest polichorobowość, umiejętność rozsądnego zgrania kilku problemów w jednym pacjencie.
Wiesz, zauważ, że jeszcze jest jeden istotny problem. Te wszystkie metaanalizy, te wszystkie zalecenia co do badań kontrolnych opierają się na badaniach, w których mieliśmy jakiekolwiek bądź dowody, że ta zmiana, którą chcesz obserwować, na przykład polip, na przykład naczyniak, to jest rzeczywiście zmiana, która z bardzo dużym prawdopodobieństwem, a wedle bardzo wielu prac, zmiana z udowodnionym prawdopodobieństwem jest właśnie tym, co chcesz obserwować. Bo możesz sobie wyobrazić, że ta hiperechogeniczna, izolowana, pojedyncza zmiana wcale nie jest naczyniakiem. I za 2 miesiące możesz mieć już takich zmian 7, bo są to przerzuty, na przykład raka przewodu pokarmowego. To do tego zmierzamy w tej naszej dyskusji, żebyście Państwo byli bardzo elastyczni w podejściu do różnego rodzaju algorytmów i zaleceń dotyczących kontrolnych badań. Oczywiście te wszystkie zalecenia są dla nas pomocą, ale one nie mogą zwolnić nas z myślenia.
Bo są takie zmiany, które wyglądają niby grzecznie w ultrasonografii, ale we wniosku tego badania ja nie zalecam kontroli, ale od razu poszerzenie diagnostyki. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy znajduję zmianę w trzustce. Choćby ta zmiana wyglądała jak torbiel prosty. To są małe zmiany, 5-4 mm. Też musimy znać ograniczenia ultrasonografii, w jakiej sytuacji sięgnąć po rezonans magnetyczny, bardziej dokładne badanie, aby można było wykluczyć, czy w tej zmianie na pierwszy rzut oka płynowej nie ma małej komponenty litej.
I to jest kluczowa informacja, którą wielu z nas powinno zapamiętać z tych naszych trochę humoreskowych dzisiejszych rozważań, a mianowicie takowa, że kiedy widzimy pierwszy raz jakąś zmianę u naszego pacjenta, która budzi nasz niepokój, która każe nam myśleć o kontrolnych badaniach, ale gdzieś z tyłu głowy mamy poczucie, że być może wcale nie jest to to, na co wygląda, to na szczęście żyjemy w czasach, w których dostęp do badań innych radiologicznych niż badanie ultrasonograficzne jest stosunkowo łatwy. Więc bezpieczniej jest zlecić kontrolne badanie tomograficzne bądź badanie rezonansu magnetycznego bądź inne badanie obrazowe. Jeżeli termin na to badanie jest odległy, no to wykonajmy wcześniej badanie USG. Jeżeli to dodatkowe badanie obrazowe nas uspokoi i przybliży nas do rozpoznania ostatecznego, to będziemy też mieli łatwiej w obrazowaniu tej zmiany czy w kontrolnych badaniach za pomocą USG.
Nie dajmy też się wciągnąć pacjentom w numerologię. Bo panie doktorze, to ta torbiel w nerce mojej miała 15 mm, a teraz ma 17 mm. To co? To rośnie, to powiększa się. No, To nie o to chodzi, żebyśmy wszystko mierzyli co do milimetra, chociaż mierzymy co do milimetra, ale chodzi o to, żebyśmy zwracali uwagę, czy w takiej torbieli nie pojawiają się przegrody, nie pojawiają się echa wewnętrzne, czy taka torbiel nie jest położona w ten sposób, że jej zwiększanie wymiarów na przykład powoduje utrudnienie odpływu moczu z miedniczki nerkowej. Nie jest to częsta sprawa, ale nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na wymiarach.
Kluczem do sukcesu monitorowania zmian, które widzimy u naszych pacjentów, jest dobre, poprawne opisanie morfologii takiej zmiany przy pierwszym badaniu ultrasonograficznym, bo wtedy jest nam łatwo się odnieść do kolejnych badań kontrolnych, nawet jeżeli to nie my wykonaliśmy to pierwsze. Jeżeli wykonamy badanie zgodnie z obowiązującymi standardami i opiszemy je zgodnie z dobrym zwyczajem opisywania zmian ogniskowych, które widzimy u naszych pacjentów, to każda kolejna osoba będzie miała dużo prostsze zadanie w ocenie tego, czy należy poszerzyć diagnostykę, być może należy wykonać biopsję, czy być może tylko wystarczy spotkać się z takim pacjentem za 12 miesięcy.
Tutaj bardzo ważne jest to, o czym mówisz, szczególnie w kontekście tarczycy.
O właśnie, tarczyca jest takim doskonałym przykładem tego, jak można samemu sobie utrudnić pracę z naszym pacjentem poprzez naszą niedbałość, poprzez nasze pewne niechlujstwo czy pójście na skróty w opisywaniu zmian ogniskowych, w opisywaniu tego, co określamy wolem guskowym.
Nic tak nie utrudnia badania kontrolnego, jak mówiąc wprost, przepraszam za sformułowanie, ale beznadziejny opis pierwszego badania, bo w lewym płacie widoczne są dwa guski o średnicy 3,4 mm. I bądź tu człowieku mądry, czy te guski się powiększają, to w ogóle guski nie są, to wiemy, ale czy one są dobrze ograniczone, nieostro ograniczone, czy one są lite, litopłynowe, płynowolite, klops.
A to sprawia, że pacjent zamiast przyjść ze spokojem za pół roku na badanie kontrolne czy za rok, wędruje co miesiąc do kolejnych ultrasonografistów, pytając się, co tak naprawdę on w tej tarczycy ma. Tarczyca jest tylko przykładem tego, jak my sami utrudniamy życie naszym pacjentom.
Żeby nie było, że rozmawiamy tylko o starszakach, to powiemy także coś o skrzatach, a mianowicie są dwa takie aspekty ultrasonografii pediatrycznej, jak stan pokrwawienia do nadnercza i izolowane torbiele nerek u dzieci. Do tego podchodzimy oczywiście inaczej niż u dorosłych.
Oczywiście, że tak. Wielu z nas przychodzi do porządku dziennego nad zmianą, która ma charakter krwawienia do nadnercza, ale to nie są zmiany, wobec których możemy zachowywać się lekkomyślnie. Zdarza się, nieczęsto, ale musimy mieć to w naszych głowach, że to, co widzimy, jest przykładem krwawienia do guza nadnercza, guza, z którym nasz pacjent się urodził. Dlatego wszelkie dobre zasady mówią o tym, że należy te krwiaki nadnerczy obserwować u naszych pacjentów do momentu, aż nie znikną z obrazu ultrasonograficznego, a w wątpliwych sytuacjach, kiedy nie ulegają ewolucji w znaczeniu nie zmniejszają swoich rozmiarów, ale powiększają, albo są cały czas takie same, bezwzględnie należy poszerzyć diagnostykę.
Specjalnie wywołałem ten temat. 4-6 tygodni, pierwsze badanie kontrolne, będzie ok?
Ja myślę, że będzie ok za 4 tygodnie, 3-4 tygodnie po pierwszym badaniu. To oczywiście też zależy od sytuacji, z którą mamy do czynienia. Czy mamy do czynienia z wcześniakiem, czy mamy do czynienia z dzieckiem, które ma różne inne obciążenia, czy być może mamy do czynienia z krwawieniem obustronnym do nadnerczy, które wymaga całkiem innego podejścia niż jednostronny krwiak.
I pamiętajmy, że torbiele proste nerek są często u dorosłych, u dzieci są dużo, dużo rzadsze, więc też kontrolujemy częściej.
Bo a nóż widelec będziemy pierwszymi osobami, które wyłapią różnego typu torbielowatości u naszych pacjentów w bardzo wczesnym wieku, co też znacząco ułatwia w późniejszych latach życie naszym pacjentom.
I dlatego to badanie kontrolne jest ważne w medycynie, jest faktycznie niezłym badaniem, ale ono wcale nie jest takie proste. To nie jest tak, że pacjent przychodzi z opisem badania ultrasonograficznego, a to już wiemy, co będzie w takim badaniu. Czasami ja sobie myślę, że mi łatwiej jest zrobić badanie de novo, niż potem odnosić się do każdej z 5 nieprawidłowości w 5 różnych narządach.
Prawda. I pamiętajmy, że w większości sytuacji nasz pacjent to nie jest samochód, który wystarczy kontrolować co rok, a być może będzie dobrze jeździł. Wsłuchajmy się w silnik, który jest u naszych pacjentów, bo on czasem rzeczywiście może dawać sygnały, które będą kazały przegląd robić dużo częściej.
Brum, 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 brum.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.